supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dziś w studiu Radia Poznań goszczę piosenkarkę, artystkę, ale też działaczkę społeczną, kobietę, która w moich oczach jest niebywale silna i odważna, bo nie boi się zająć stanowiska. A w sumie im jestem starsza w życiu, tym częściej zauważam, że właśnie zajmowanie stanowiska w swoim życiu jest taką dosyć trudną sztuką, która dla wielu bywa niewygodna albo nieopłacalna. A bohaterką tego odcinka Supermocnych jest Natalia Przybysz. Cześć.
Cześć, Aniu.
Witam cię w Poznaniu. Spotykamy się przy okazji twojego koncertu na finale WOŚP-u. To też jest taka cząstka ciebie, jeśli chodzi o działalność społeczną i udzielanie się w różnych takich inicjatywach?
No, myślę, że WOŚP to w większości Polaków jest cząstka. Każdy coś dorzuci i jest jakby później rezultat bardzo widoczny i piękny. Pamiętam, jak rodziłam swoje dzieci, to zawsze podjeżdżały do nich różne sprzęty z serduszkiem nalepionym i to naprawdę...
Sama przetestowałam.
Myślę, że też już po prostu my jesteśmy też jednocześnie beneficjentami. I jakby czujemy taką współopiekę po prostu wielkiej orkiestry.
Że to nie jest abstrakcja tak naprawdę.
Dokładnie.
Natalia Maria Przybysz. Oczywiście znana już od wielu lat z kariery solowej, ale można powiedzieć, że ten wybuch twojej sławy był związany z zespołem Sisters.
Można tak powiedzieć. To dziś myślę trochę jak moje poprzednie życie. To jest...
Aż tak dalekie?
To jest dalekie, no.
Dlaczego?
Ja wiesz, tak jak tutaj przyszłam nawet do budynku, który robi wielkie wrażenie Radia Poznań, to nie wiem, czy tu byłam, czy nie. Już nie pamiętam po prostu. Tak samo mam w dużej ilości hoteli, klubów, że ja po prostu nie pamiętam bardzo dużo rzeczy z czasów Sistersowych.
To byłam... był taki szał, takie szaleństwo troszkę?
Tak, był szał, było bardzo dużo pracy i bardzo mało czasu na to, żeby w ogóle integrować te przeżycia jakoś w sobie i móc to jakoś zapamiętywać.
Trochę tego żałujesz? Dziś zrobiłabyś coś inaczej?
Nie, bo byłam młoda bardzo i mam dużo wyrozumiałości dla siebie z tamtych czasów. Naprawdę. Teraz mam akurat dzieci nastoletnie, więc jestem właśnie na etapie też tego wracania do siebie nastoletniej. No miałam 20 lat, ale to wcale nie było jakoś dużo, jak się Sisters zaczęło. Ale śpiewanie i muzykowanie i z siostrą i z chłopakami z zespołu tak naprawdę zaczęło się jeszcze trochę wcześniej, więc...
No bo jesteś tak wykształconą muzyczką, można powiedzieć. Potrafisz grać jeszcze na wiolonczeli? Potrafiłabyś się zagrać?
Wiesz co, na wiolonczeli chyba najgorzej, bo poszłam do szkoły muzycznej pierwszego stopnia na wiolonczele w 5. klasie, czyli dzieci już od 5 lat co najmniej wszystkie grały. Moja siostra miała 2 lata mniej, więc była w 3. I Paulina zdążyła do 8 jakby dogonić swoich rówieśników. Poszła potem do 2. stopnia też na wiolonczele. Ja z kolei po 3 latach usłyszałam od mojej wspaniałej pani z wiolonczeli, że raczej chyba nie zdam tam na drugi stopień, więc poszłam na rytmikę, co teoretycznie jest kierunkiem przewidzianym dla pianistów, pianistek. No ale poszłam na tą rytmikę, bo to była jakaś jedyna rzecz, na którą mogłabym się ewentualnie dostać na 2. stopień. Przy czym trzeba było grać na fortepianie, na którym ja jeszcze gorzej grałam niż na wiolonczeli. Popłakałam się na egzaminie i zaśpiewałam Raya Charlesa, grając sobie to tak w ten sposób, jak mój tata mnie nauczył. I tylko dlatego zdałam.
Czyli to jednak głównie od początku był ten śpiew.
Tak, i później poszłam na piosenkę. Zmieniłam z rytmiki kierunek na piosenkę, a później już na maturę wyjechałam jeszcze do Iowa, stanu, co jest też stanem umysłu.
Dlaczego?
Iowa?
No.
Jest to kwadratowe miejsce bardzo.
Ale
mieszkałam z super ludźmi, bardzo. I oni nie byli w ogóle standardową rodziną, jak na to miejsce, dosyć mimo wszystko konserwatywne. Więc bardzo mi otworzyli oczy i serce na przykład społeczność LGBTQ+. W każdym razie miałam fajną rodzinę, bardzo umuzykalnioną. Oni mnie jakby wybrali z tych różnych arkuszy, że napisałam, że śpiewam, więc po prostu chodziłam ze swoim bratem do show choir, czyli na taki chór, co tam Justin też na takie chodził i Britney, więc śpiewałam różne piosenki z musicali połączone w jeden długi medley. Nawet wygrałam jeden konkurs, więc przyniosłam im chwałę. Międzystanowy konkurs.
Super.
Tak.
Pierwsze takie twoje osiągnięcie, można powiedzieć,
nagrodę? Nie, wcześniej w Polsce też jak miałam 12 lat, to wygrałam festiwal Morda w liceum u Matt Kurczaka. Wygrałam telewizor Elemis, jakby to było jednak grubsze.
Taki znak, że to jest dobry kierunek. A kiedy wpadłaś na to z siostrą, i właśnie, czy z siostrą wpadłaś na to, że to już jest ten czas na to, żeby zacząć śpiewać zawodowo?
Dokładnie wtedy, kiedy moja siostra miała 10, a ja chyba 12.
Bo to przyjechał bardzo szybko.
Jakoś tak mniej więcej. Przyjechał do Polski William Hannibal Means, nasz późniejszy nauczyciel śpiewu. Kalifornijczyk, który mieszkał w Wiedniu, śpiewał w Operze Wiedeńskiej, był tenorem i zadał takie pytanie na zajęciach, na warsztatach, które nazywały się Śpiewaj i Otwórz Serce. Kto z państwa chciałby profesjonalnie wykonywać zawód piosenkarza? I my z Pauliną wtedy podniosłyśmy ręce i pamiętam, że ja byłam bardzo poważnie przekonana o tym, że ja już to postanawiam.
Czyli prowadziłaś dalej każdy swój szczebel edukacji pod karierę?
No po prostu zawsze śpiewałam. To, czego nauczył mnie Hannibal, to największy mój nauczyciel, w sensie najwięcej się nauczyłam od niego.
A kiedyś brałaś pod uwagę w ogóle, że możesz robić w życiu coś innego zawodowo?
Tylko jak szłam na studia, miałam taki moment, że chciałam iść na architekturę wnętrz. Przez to, że późno wróciłam z tej matury w Stanach, no, okazało się, że jestem za późno i mi przepada jakiś tam termin składania papierów i poszłam do szkoły filmowej w Łodzi na produkcję filmową. To były jakieś późniejsze aplikacje i się dostałam, no i tam chodziłam 2 lata i później już było Sistars, praca i koniec z edukacją. Do tej pory żałuję.
Tak, żałujesz, ale tych filmowych czy architektury?
Nie, w ogóle jeszcze coś innego bym chciała studiować. Może jeszcze zdążę. Może jeszcze sobie...
Zdradzisz?
Nie.
Okej.
Okay. Ale może jeszcze zdążę kiedyś.
Ale coś w ogóle związane z takim artystycznym życiem, czy zupełnie inne?
Tak, związane, okay. Związane.
Chciałabym nawiązać do twojego życia społecznego, bo oprócz tego śpiewania, oprócz twojej artystycznej duszy, to masz w sobie ten pierwiastek taki społeczny. I mam tu wypisane akcje, na przykład Stop Malarii, Avon kontra rak piersi, potem jeszcze Zostań wege na 30 dni, Zaadoptuj pszczołę, także dosyć dużo jest tych akcji. Dlaczego? Skąd to u ciebie?
Teraz najważniejsza akcja tak naprawdę to jest Osoba Odra. I to jest istotne. Fundacja Osoba Odra w związku z kataklizmem na Odrze, który się już wydarzył chyba 3 lata temu,
już minęło.
Na przykładzie innych miejsc na świecie, gdzie już to się udało, rzeki uzyskały osobowość prawną. To nie chodzi o to, żeby uważać rzekę za człowieka albo za osobę de facto, tylko chodzi o to, żeby o nią dbać jako wspólne dobro i o wszystkie istoty, czystość rzeki, tak żebyśmy wszyscy, przede wszystkim przyszłe pokolenia, mogli po prostu mieć czystą wodę. I to jest ważne. I teraz powstała ustawa i Osoba Odra, fundacja, będzie zbierała podpisy, żeby to spróbować zrobić i zadbać po prostu o rzekę, żeby rzeka nie była wszystkich i nikogo, żeby nie była ściekiem, żeby nie można było do niej po prostu wpompowywać dowolnej ilości dowolnych chemikaliów. Po prostu to jest chyba teraz aktualnie dla mnie ważna inicjatywa. Ja po prostu mam ten przywilej, że wykonuję taki zawód, który mnie jakoś bardzo cieszy i momentami zapominam, że jestem jakby w pracy. I tak, i z tej wdzięczności staram się jakby też tą energię jakoś kanalizować w takie miejsca, które mogę, albo po prostu spotykam ludzi, którzy mi opowiadają o ważnych sprawach i jeżeli mogę coś zrobić, no to robię.
To się wpisuje trochę w to, o czym powiedziałam na początku, że ty się nie boisz zajmować tego stanowiska?
Śpiewanie na pewno dodaje odwagi.
Nie każdy, a zawsze byłaś nie taka każdy... odważna?
Tak, znaczy, bo bardzo wcześnie zaczęłam śpiewać przed najpierw rodziną, potem przed coraz większymi tłumami. I jest w tym jakiś rodzaj odważnej sytuacji, w sensie nie każdy tak podobno jest, no większość ludzi się wstydzi po prostu.
Tak, jest.
Więc jako, że mogę sobie pisać swoje piosenki i decydować o tym, co śpiewam, jaki tekst. To są zazwyczaj moje osobiste historie.
A to jest też obciążające dla artysty w momencie, w którym występujesz i tam zdradzasz dużą część siebie na scenie?
Ja właśnie piszę tak dosyć uniwersalnie, to znaczy tak, żebym ja mogła czerpać satysfakcję z tego, że właśnie opowiadam coś, co mnie uwalnia, a jednocześnie nie narzucam jakby odbiorcom mojej interpretacji. Na przykład piosenka Nazywam się Niebo, która ma teraz 10-lecie swoje, bo płyta Prąd ma 10-lecie. Jesteśmy w ogóle w trasie z tym jubileuszem. To jest piosenka, którą akurat poprosiłam słuchaczki, żeby opowiedziały i słuchaczy o znaczeniu, bo okazało się, że ta piosenka po prostu żyje swoim życiem i ludzie mają bardzo dużo interpretacji na temat. I właśnie tak lubię, jak one są przydatne.
A była jakaś interpretacja, która ciebie zaskoczyła?
One były ważne po prostu w różnych momentach życia tych osób. One opowiadały mi o swoich różnych historiach i niektóre były bardzo mocne, a niektóre były bardzo podobne też do mojej historii z czasów, kiedy ja pisałam tę piosenkę. Co było bardzo miłe, jakieś takie krzepiące, że w drugą stronę to też działa. Że...
element połączenia w ogóle tak. Z twoim odbiorcą.
Tak, tak, tak. To było super. Więc śpiewanie tych piosenek z jednej strony jest może bardziej obnażające, ale jednak ja to zawsze pod tym kątem sobie wyobrażam, jak piszę je, że będę je potem śpiewać.
To nie jest tak, że później robisz taką drugą cenzurę i taki przesiew tego, nie powiem, nie, nie, tu, tym się nie podzielę, bo tu popłynęłam, tutaj trochę za dużo zdradziłam.
W piosenkach nie. Ten mechanizm, który tam funkcjonuje, tego dzielenia, spotkania, dotykania rzeczy, jakoś chyba rozumiem, tak, dla siebie, żeby mi było z tym dobrze.
Super mocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Bohaterką tego odcinka Supermocnych jest Natalia Przybysz. Mówiłaś o tym czasie, w którym jeździłaś, grałaś, koncertowałaś razem z całym zespołem Sisters. Czym on się różni od tej części, w której ty całkowicie sama prowadzisz swoją karierę solową?
Dojrzałością chyba taką moją przede wszystkim to się różni, że wtedy byłam młodszą koleżanką starszych kolegów, która nie wiedziała za wiele jeszcze o swoim głosie, o tym też do końca, co chcę mówić na scenie, o czym chcę śpiewać. Byłam bardzo mocno pod wpływem też starszych kolegów. No, różni się tym, że też nie ma mojej siostry, co jest czasem minusem, no bo z nią jest super na scenie i w ogóle jakby lubię z nią spędzać czas, więc to jest ta różnica, że mamy teraz osobne ścieżki, ale teraz też mam dużo więcej przestrzeni. Pracuję z ludźmi, którzy mi bardzo ufają i są ze mną bardzo lojalnie na scenie. Co ja czasami gadam, to oni wszystko to dźwigają. To jest niesamowite. Współkomponujemy, współprodukujemy rzeczy. Tak jak kiedyś mi napisał mój nauczyciel śpiewu, że kiedyś będę bardzo dokładnie wiedziała, co chcę powiedzieć, jak. To pamiętam, że w czasach Sisters było dla mnie niemożliwe. Pamiętam tego maila od niego. Tak dzisiaj jest rzeczywiście tak. Czasami ta przestrzeń, którą mam i ta ilość zaufania, którą dostaję od moich kolegów jest oszałamiająca i duża, ale z drugiej strony też bez tej przestrzeni już bym nie umiała funkcjonować i się uzależniam od tego, takiej czyli swobody i wolności.
Dzisiaj już byś nie dała rady zaśpiewać piosenki, której ktoś by ci napisał na przykład?
Nie, nie, bo są tak świetne piosenki, że sama sobie wybieram je i śpiewam jakiś cover. Są też takie stare utwory wspaniałych polskich twórców, takich jak Osiecka czy Przybora, do których po prostu wracam i dowiaduję się po prostu, jak ten świat w ogóle jest skonstruowany od początku jeszcze raz i to jest takie zanurzenie się w jakiejś w ogóle świętości. Czy na przykład Cohen, czy Dylan, to są takie świątynie piosenkowe, no to wtedy z chęcią to robię. Czasem też współczesne powstają świetne rzeczy i bardzo, bardzo je cenię i też gramy czasami.
A co cię tak inspiruje właśnie oprócz tych, które wymieniłaś? Masz takie swoje najpiękniejsze, najukochańsze miłości muzyczne, które są dla ciebie ogromną inspiracją?
Teraz na przykład gramy na trasie piosenkę Billie Eilish, Lunch. Bardzo jestem pod wrażeniem tego, jak ona się rozwija i jak ona ostatnio zaczęła śpiewać tak bardzo normalnie. I okazało się, że jakby dla mnie to jest jeszcze większe odkrycie, że wcześniej wydawała się trochę schowana za taką bardzo wyrafinowaną produkcją, a teraz jak grała koncert Tiny Desk, było po prostu słychać, że jest ultra muzykalnym zwierzakiem i że ma bardzo dużo w sobie takiej klasyki, artykulacji i frazy takiej bardzo klasycznej, która jest dla mnie taka ważna i ponadczasowa. Tak jak na przykład Aretha, czy Ella, czy Billie. Ta Billie też jest wspaniała. Jest taka młoda i niesamowita. I jeszcze też mówi o rzeczach ważnych. Przyznaje się, opowiadała o tym, jak na przykład publicznie. Uważam, że to też w Stanach jest niepopularne, żeby tak ryzykować, można powiedzieć w cudzysłowie, swoją karierę, żeby opowiadać rzeczy takie jak na przykład o tym, jak się głodziła, jak była młoda, jak była nastolatką, jak pornografia źle wpłynęła na jej życie. No jakby dzieli się rzeczami ważnymi dla jej współczesnych.
Powiedz mi, jakie są twoje muzyczne i społeczne marzenia teraz w najbliższym czasie? Jakie masz plany? Co chciałabyś jeszcze zrobić i jak?
No jestem teraz w fazie szykowania kilku super projektów na ten rok, o których nie mogę oczywiście mówić klasycznie. Oraz będę nagrywała płytę nową.
No ta płyta ukaże się jeszcze w tym roku, czy raczej 2026?
Nie wiem tego, bo to wszystko jeszcze zależy.
Ale nie rezygnujesz na ten czas z koncertów?
Nie, ja jestem jakby w niekończącej się trasie, czyli gram po prostu kilka razy w miesiącu koncerty w różnych miejscach w Polsce. I oczywiście zapraszam. To jest coś, co bardzo lubimy po prostu w naszym zespole, że jednak jesteśmy cały czas jakoś się widzimy i dotykamy tych piosenek.
Rozmawiałam tu zresztą też w tym programie z Kasią Wilk, która opowiadała mi o tym, że dużo ludzi ma tak, że jak myśli, że jeśli jest artysta, który lubi śpiewać, to na przykład w takich zupełnie sytuacjach towarzyskich, na przykład ktoś mówi, o to chodź, to weź teraz tu wyjdź i weź zaśpiewaj coś, bo lubisz. Miałaś kiedyś takie sytuacje, że ktoś cię traktował w taki sposób? Że...
Właśnie mnie nigdy tak nie traktują od dzieciństwa, bo mój ojciec zawsze mnie tak traktował i mama i moją siostrę, więc my zawsze byliśmy takie na podorędziu, jakby, proszę bardzo, pyk, dziecko, zaśpiewaj to i to. No i my śpiewałyśmy wszystko. Ale później, jak już jakby wjechał zawód piosenkarka, to już nie było tego. I ja naprawdę, na przykład mam kolegę, który też jest piosenkarzem i normalnie się w to bawimy. Normalnie na terenie domu, albo z moją siostrą, albo z moją mamą. Potrafiłyśmy w zeszłym roku na Wielkanoc się zjechać do moich rodziców i 7 godzin, tylko były przerwy na siku, karaoke było. Także ja akurat jestem tym przypadkiem, który nadal lubi śpiewać takie różne rzeczy. I moja siostra wybiera piosenkę.
Ale to
i
jest
mówi,
takie
mamo, ty śpiewaj
wyzwanie?
To. Tak, i mama śpiewa Celine Dion, a ja muszę śpiewać Tracy Chapman. You got a fast car. I to jest super nisko i super trudne, ale jakby to jest świetna zabawa.
Rozumiem. Czyli zdarza ci się, zdarzają ci się takie akcje, ale w zaciszu
ja
domu.
Nie no, ja to lubię. Ja nawet mam tak, że ja chcę jakby iść na karaoke. Mam to. Straszne to jest.
No ale tam wszyscy na tym karaoke mieli kompleksy, jak gdybyś obok nich wystąpiła.
Bo chodzi o to, że ja mam w konflikcie, jestem trochę z Krzyśkiem Zalewskim, który śpiewa, że życie to nie zabawa, zabawa, tylko zawody. I ja zawsze mówię, nie, Krzysiek, jakby zabawa właśnie. Ale tak naprawdę, jak on przychodzi, to nam się odpalają totalne zawody i ja to mam też w sobie. Trochę to ukrywam, bo to nie jest jogiczne, ale mam to.
Jak ja sobie tak policzyłam, to ty już śpiewasz, jesteś profesjonalną artystką od ponad 20 lat. Był taki moment zmęczenia, w którym miałaś trochę dość?
Wtedy nie dawałam sobie prawa w ogóle do tego pytania, czy ja mam dość, ale wiem, że byłam bardzo, bardzo, bardzo zmęczona tuż przed płytą Prąd 10 lat temu, bo nagrałam płytę z utworami Janis Joplin. Nie wiedziałam wtedy, że Janis była sopranistką, że miała skalę wyżej zupełnie gdzie indziej. Jak się słuchało jej piosenek, to też ciężko było stwierdzić, jaki ona ma głos, bo cały czas wydawało się, że jest coś jakby nie tak, w sensie, że chora albo zdarta, no, albo...
Takie gwoździe się mówiło, że ma.
Bardzo przemocowo jakby była w tym ze swoim głosem. I ja po prostu jakoś wtedy byłam taka dogmatyczna na temat tego, że trzeba tonacji utworów nie zmieniać i śpiewać w tych tonacjach, bo to po prostu w tych gitarach to musi tak brzmieć dokładnie. A ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, że jestem kontraltem, że jestem jakby o 2 głowy wyższa od Janis, mam niższy ten głos i bardzo, bardzo mocno mnie...
Fizycznie
i też uczyłam się ciąży tych piosenek. Nie byłam w stanie ich dośpiewywać w ogóle do końca. To była jakaś masakra. A później urodziłam mojego syna i bardzo szybko pojechałam w trasę właśnie z płytą Cosmic Blues. I naprawdę zmęczenie takie po urodzeniu drugiego dziecka połączyło mi się ze zmęczeniem takim, że śpiewam hardkorowe piosenki po prostu. Traciłam głos rankami w hotelach. Po prostu mówiłam cześć. Takie to było straszne, naprawdę. To był taki naprawdę ciężki etap chyba.
I nie dawałaś sobie wtedy tej przestrzeni na to, żeby powiedzieć, nie, ja mam, jestem zmęczona,
nie.
Idę na urlop.
Nie, dlatego, że w moim przeświadczeniu jakby to było po prostu zawodem, że łapiesz Pana Boga za nogi. To jest najlepszy zawód świata i nie mam prawa marudzić. Znaczy teraz wiem, że mogę troszkę i czasem sobie tak flaczeję, ale wtedy nie. Wtedy byłam po prostu
robotem. A co się zmieniło od tego czasu? Że dzisiaj możesz sobie na to pozwolić, a wtedy nie chciałaś.
No, mam, jestem po prostu trochę, poprzerabiałam rzeczy i częściej się ze sobą w ogóle spotykam i wiem, jak się czuję, co tam w ogóle we mnie. Kiedyś nie miałam tej umiejętności w ogóle.
O śpiewanie w trakcie ciąży chciałam cię zapytać, bo już z tego, co mówisz, wynika, że nie miałaś przerwy. To nie jest najłatwiejsza rzecz.
Tak, pamiętam, że w 9 miesiącu jeszcze śpiewałam w Hard Rock Cafe w Warszawie koncert i nie mogłam już stać za bardzo na tej scenie, bo po prostu taki ciężki brzuch i mój menadżer ówczesny dał mi takie krzesło strasznie wysokie i ja po prostu nie mogłam na nie usiąść, ponieważ wciąż dzieje się coś takiego, że jakby jest brzuch, ale jakby nie ma tyłka. Jest coś takiego, że to jakoś kosztem jest. I do tej pory mam tak, że jak ktoś mi mówi, a Natalia, może usiądziesz na tym hokerze, to jakby...
Masz uraz do hokera?
Nie. Tak, bo przez cały koncert próbowałam usiąść i nigdy mi się to nie udało. No, później mój syn cały czas, jak już zaczął chodzić, to cały czas brał tylko płytę tą właśnie i ją cały czas odpalał. Jakiś miał, nie mówił, a jakby wybierał to chyba. Słuchał od środka po prostu.
Dzisiaj masz w domu 2 nastolatków. Śpiewają?
Śpiewają, ale pokątnie.
Zastanawiam się, w jaką stronę to idzie. Mm. Czy myślisz o tym, żeby robić kiedyś może jednak coś innego w życiu, czy jednak ten zawód artystki, piosenkarki to jest, tak jak powiedziałaś, chwycenie Pana Boga za nogi i pielęgnowanie tych
stóp? Mi jest coraz przyjemniej po prostu też w tym zawodzie. Jakoś coraz bardziej rozumiem to, co robię i coraz bardziej jest to dla mnie takie po prostu przyjemne. Bo tak jak opowiadałam, 10 lat temu potrafiłam się tak zajeżdżać i w relacji z głosem to było bardzo jakby słyszalne, więc będę rzadziej śpiewać pewnie z wiekiem, ale bym bardzo chciała śpiewać, bo pamiętam jak w pandemii było właśnie to, że nie było koncertów i ja po prostu się wstydziłam, ale bardzo chciałam już, nawet Jurek jak był mój gitarzysta, szwagier u nas w domu, to ja normalnie go poprosiłam, ej, a możesz zagrać to na gitarze? I normalnie graliśmy jakby tak dla domowników i też na pianinie zaczęłam sobie grać więcej swoich piosenek w domu. Też kiedyś właśnie w pandemię koleżanka do mnie przyszła, ćwiczyłyśmy sobie jogę i ja właśnie się zapytałam, a może mogłabym ci zaśpiewać piosenkę? Ona, no co ty, ale ty tak na luzie, ty chcesz? Ja mówię, no bo ja właśnie bym strasznie chciała, bo wiesz, już też niedawno nie śpiewałam. I ona w ogóle była tak strasznie zadowolona i ja w sumie też. Jakby to idzie tak, jakaś taka naturalna sytuacja jednak.
Też właśnie mówisz o tym momencie, że jeszcze 10 lat temu miałaś taką fazę, że trochę nie miałaś dla siebie litości, zajeżdżałaś się i tak dalej. Przyszedł taki jeden moment, w którym stwierdziłaś, że
Były różne takie ważne osoby, które mi różne rzeczy wytłumaczały i pokazywały i to jakoś się tam cały czas też dzieje. Nie można powiedzieć, żeby to był jeden zwrot.
Natalia, program, dzięki któremu się spotykamy, nazywa się Supermocne. Mhm. Czujesz się supermocna w czymś?
Tak, bo od roku pływam. Oswoiłam swoje różne lęki wodne, takie tam wspomnienia, że tam się kiedyś była mała, to trochę nie mogłam pływać, bo byłam taka chuda i anemiczna, że mi było strasznie zimno i potem jeszcze się trochę topiłam na egzaminie, na kartę już pływam. No i to trochę oswoiłam już, ponieważ płyta tam, ostatnia moja płyta jest nagrana na wyspie w Grecji. Na wyspie Hydra i właściwie cała jest okołomorska, tematycznie marynistyczna. A czy nie są to szanty?
No bo ja chciałam zapytać właśnie.
Nie są to szanty. Można powiedzieć, że woda była już jakąś muzą, a teraz się w tym po prostu czuję coraz mocniejsza i mam wspaniałą trenerkę. No i to bardzo lubię.
Tak? Ale to było też takie właśnie, że stwierdziłaś, że...
Coraz mocniej się czuję w swoim ciele po prostu.
Przewalczyć.
Przewalczyć nie, bardziej...
Oswoić.
Bardziej zainspirowałam się Małgorzatą Szumowską, która zaczęła pływać już też jakiś czas temu i jakoś obserwowałam ją i podziwiałam, jakby przechodziła jakąś taką transformację mocy jakiejś totalnej i to jest odjazd.
W sensie jak woda, często pływasz teraz?
3-4 razy w tygodniu. No i woda po prostu niesamowicie działa, bo z jednej strony... Jak jestem na przykład zdenerwowana, jakaś taka rozkręcona, no to mnie wycisza. Jak jestem strasznie zmęczona, niewyspana, no to mnie relaksuje. Jest po prostu idealne zwierzątko. Idealne. Jakby przyjmuje wszystko, czyści głowę.
Nastawia kości.
Nastawia kości i jakoś też tak dobrze przytula. Dobre to jest po prostu. I się nie mogę doczekać już do jakby wiosny, lata, żeby też w akwenach naturalnych trochę popływać.
I jak długo już trwa twoja pasja?
Rok.
Masz jeszcze jakieś inne supermoce? A śpiewanie? Myślałam, że tu będzie taka naturalna supermoc,
nie, no
ten
jest,
kawał głosu.
Jest totalnie supermoc w tym i czasami właśnie zapominam o tym, jak na przykład z kimś się kłócę o coś I nagle sobie przypominam, że przecież ja w ogóle mam ten głos taki głośny i nagle tak nienaturalnie podgłaśniam się i to już jest taki koniec w ogóle rozmowy, bo ej, nie mów tak głośno. I jest ta możliwość w sumie. Ja z niej rzadko tak korzystam, no, w domu.
Bo jesteś raczej drobną kobietą, ale masz taki kawał głosu, że patrząc na ciebie z tak bliska, zastanawiam się, gdzie on się mieści tam.
Ale ja właśnie nie jestem taka wcale drobna, to jest jedna rzecz. A poza tym na głos, na wielkość głosu ma wpływ długość i grubość kości. Dlatego, że jesteśmy instrumentami. Tak jak wiolonczela, skrzypce, kontrabas. Jestem dosyć wysoka.
Bardzo zaskoczyłaś mnie tym. Teraz myślałam, że płuca i gardło.
Znaczy tak, w sensie miech, przepona i jakby pojemność płuc i te rzeczy oczywiście też. No i wyobraźnia przede wszystkim. No i podłączenie do swoich emocji. To jest paliwo bardzo poważne i można z tego korzystać. Ale na przykład Aretha Franklin była bardzo niska i śpiewała bardzo wysoko sopranem.
W trakcie tej rozmowy wydajesz się bardzo spokojną kobietą. Potrafisz krzyknąć?
Potrafię, tak, tak. W ogóle to jest wielka rzecz, że oswoiłam trochę i zaprosiłam do swojego życia czasami w warunkach bezpiecznych. Moja złość też dochodzi do głosu i jest to bardzo w efekcie twórcza sytuacja. Umiem czymś cisnąć na
Ale
przykład.
To się zdarza często, czy raczej?
Nie, no rzadko raczej, ale jak czuję złość, to w zasadzie nawet troszeczkę jestem tym tak delikatnie podniecona, że jakby, o, dzieje się to, to już jakby, bo bardzo długo się bałam złości ludzi, swojej złości, jakby miałam takie bardzo wschodnie podejście wyciszania trudnych rzeczy.
Masz teraz z tych piosenek, z którymi występujesz na scenie, taką jedną, która jest tobie najbardziej bliska i która jest najbardziej osobista?
Nie mogę powiedzieć, że jakoś najbardziej. One wszystkie są wciąż aktualne. W każdej jest jakaś osobista sprawa.
A masz piosenkę Zmorę, której nie lubisz i najchętniej usunęłabyś ją w ogóle ze swojego życiorysu?
Z życiorysu aż? Nie, z życiorysu to żadnej bym nie usunęła. No po prostu nie śpiewam tych, których nie czuję aktualnie.
A są takie, o które ludzie proszą na molnie i na okrągło, na przykład, że jedną konkretną, ale też mówisz, nie, tej akurat już
Tak,
nie.
Ostatnio się tak stało, że przestało mi się chcieć trochę śpiewać Dzieci malarzy.
Dlaczego?
Dlatego, że jest to mój bunt. To jest piosenka Bunt, która jest, no jak wszyscy wiemy, bunt, że trzeba przejść i tak dalej. Ja dosyć późno przeszłam ten bunt. No i mam wrażenie, że właśnie go już skończyłam przechodzić.
Już, jakby... już nie trzeba o tym śpiewać, tak?
Tak. Jakby wysyciła się we mnie już ta złość.
A niebo ostatnio, które można powiedzieć, że zatacza takie drugie koło i ma takie naprawdę drugie życie.
Jest dla mnie cały czas bardzo ważna. Codziennie chcę sprawdzić, czy nazywam się niebo. Teraz powstał rework z Dagadaną i bardzo serdecznie polecam uwadze państwa ten wariant tej piosenki, bo uważam, że właśnie to jest piękne, że powstała taka inkluzywna wersja, do której zaprosiłam dziewczyny i każda z nich śpiewa zupełnie inaczej, a gdzieś tak jakby biorą sobie coś z tej piosenki i ja też tak dużo dostałam od nich, z ich interpretacji. Bardzo jakoś na nowo też pokochałam ten utwór.
A był taki moment w twoim życiu, w którym ktoś ci powiedział i chciał ci podciąć skrzydła i ci powiedział, raczej nie myśl o tym, że będziesz zawodowo śpiewać, tylko może zrób studia pedagogiczne i idź do szkoły muzycznej uczyć?
Tak, to by było fajnie, jakby jeszcze mi powiedział, co mam jeszcze zrobić. To w ogóle super, ale nie, no zdarzył się jakiś tam znajomy bliższy, już tak komentował początki mojej kariery solowej.
I co na przykład słyszałeś? Nie uda ci się.
Nie powiem tego wszystkiego, ale no musiałam się jakby wyleczyć też z tego, że mnie to obchodzi, co ten człowiek do mnie.
Ale właśnie czułaś raczej takie ja nie zrobię, to ja ci zaraz pokażę. Czy właśnie po prostu dostawałaś jak obuchem w głowę?
Trochę dostawałam. Część mnie dostawała obuchem, a część mnie robiła swoje.
Trzeba robić swoje.
Mm-hmm.
Natalia Przybysz była moim i państwa gościem w Supermocnych. Bardzo serdecznie dziękuję tobie, że znalazłaś chwilę i znalazłaś czas.
Dziękuję.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.